zacznijmy tą część, pod którą tak naprawdę przeszło godzinę spędziliśmy, słuchając o korzeniach miłości i mitach, poprzez które ona w jakiś sposób do nas trafia. Raczy młodych jednym każe cierpieć, inni się z tego powodu tną. No niemniej temat miłości jest tematem absolutnie zajmującym. Nasza bohaterka Diana urodziła się w Bolonii. Jej ojciec był urzędnikiem, który sprawował policyjny nadzór nad terenami wokół Bolonii. W 2019 roku na ręce świętego Dominika złożyła śluby zakonne. I jak pisze Paweł wspomniany Krupa, podjęła starania o nową fundację. Absolutnie to co zaplanowało, spotkało się z niechęcią i biskupa, i rodziny. No i postanowili jej strzec jak skarbu, a ona postanowiła uciec. I uciekła znowu, znalazła schronienie w klasztorze kanoniczek świętego Augustyra w Rondzano. Notabene uciekła 22 lipca 1222 roku. To jest dzień wspomnienia świętej Marii Magdalony, która jest patronką zakonu kaznodziejskiego. To taka ciekawa data. No i co się stało? Ojciec oczywiście nie mógł się pozbierać po stracie córki, a więc odnalazł ją i postanowił ją z powrotem sprowadzić do domu. Uczynił to gwałtem, no bo złamał jej żebro w trakcie przepychania, czy wróci, czy nie. Wróciła. Mądrzejsza po latach spędzonych w domu, po uzyskaniu pełnoletności, za zgodą rodziny rozpoczęła rozbudowę własnego domu na wzgórzu świętej Agnieszki i wtedy poznaje właśnie błogosławionego Jordana z Saksonii. Ona ma wtedy 19 lat, a on ponad 30. W 1223 roku przyjmuje z rąk Jordana habit i wraz z czterema siostrami rozpoczyna regularne życie klasztorne. Umiera w Bolonii w roku 1236 roku. Ma 30 lat. Jordan. I tu absolutnie jest ciekawa rzecz, bo Paweł, który śledził trochę losy Jordana, pisze, że nie znamy daty urodzin, znaczy daty jego narodzin. Natomiast Jan Spiesz we wprowadzeniu do takiej innej książeczki, która się nazywa O początkach zakonu, podaje datę jego urodzenia i mówi, że ten urodził się w 1185 roku w Burbergu w hrabstwie Dassel w Dolnej Saksonii. Widać, że rodzina Jordana była dość zamożna, dlatego że wysłała syna na studia do Paryża. W 1219 roku spotyka świętego Dominika, gdy ten wizytował braci w Bolonii. Zakon wtedy już ma 3 lata. W roku 1220, dokładnie 12 lutego, przyjmuje habit zakonny. W 1220 roku został wysłany na kapitułę w Bolonii. Tam miał reprezentować klasztor z Paryża. Rok później przez kapitułę został powołany na urząd prowincjała Lombardii. To jest oczywiście część Włoch. Święty Dominik umiera 6 sierpnia 1221 roku, a 22 maja 1220 roku kapituła wybiera Jordana na urząd generała zakonu. Urząd ten pełnił przez 15 lat. Zginął śmiercią tragiczną 13 lutego 1237 roku u wybrzeży Libanu, gdzie burza zatopiła jego statek, kiedy wracał z wizytacji klasztorów w Ziemi Świętej. Zobaczmy, że daty śmierci niewiele się różnią. W Bolonii w 1236 roku umiera Diana, a Jordan ginie u wybrzeży w 1237 roku, na początku lutego. I teraz o listach. Zachowała się, jak wspomnieliśmy w tym dialogu z Wojciechem, tylko korespondencja Jordana do Diany. I to już jakby jest jedno z pytań, bo znaczy, co się stało z listami Diany do Jordana? Nic nie potrafimy odpowiedzieć. Dlaczego zachowały się listy Diany, znaczy listy Jordana? Dlatego, że oczywiście wszystkie, które trafiły za klauzurę, czyli do niej bezpośrednio, trafiły potem do zwyczajnego archiwum, prawda, sióstr po śmierci. Tym bardziej, że myślę, że i święty Dominik, i potem jego następcy cieszyli się absolutnym autorytetem, mówiąc takim językiem, u swoich współsióstr i współbraci. Także wszystkie elementy, nie wiem, historii albo jakieś fragmenty rzeczy były zachowywane niemalże jako relikwie. Więc dlatego zachowały się listy Jordana, ale nie zachowały się listy Diany do Jordana. No i to jest pytanie, dlaczego się nie zachowały? Proszę? Dominikanie Bałaganiarze. Ja mam wątek, no właśnie, znaczy myślę, że po pierwsze nigdy się nie dowiemy, dlaczego. Natomiast jakby ewidentnie pozostaje pytaniem otwartym kwestia taka, no właśnie, nie ma ich w archiwum. To znaczy, że jeżeli one trafiały do Jordana, no to Jordan musiał coś z nimi robić. I teraz jeden z wątków mógł być taki, że woził je ze sobą. Mogło być ich 50. No ale proszę sobie wyobrazić wożenie 50 pergaminów. Żyjemy w średniowieczu. 50 pergaminów w tym plecaczku, w którym trzeba by jeszcze upchać, no coś niecoś. Myślę o Ewangelii oczywiście i o czymś do jedzenia. No i teraz tak. Dlaczego giną? Bo ginie Jordan. No ale na miły Bóg, dlaczego ten Jordan wozi taką bibliotekę ze sobą? Prawda? I teraz to trochę, że tak powiem, miesza nam się wątek sensacyjny z wątkiem, nazwijmy to, romantycznym. No i teraz generalnie możemy snuć takich wątpliwości troszkę. Łącznie z tym, że kiedy bracia się dowiedzieli, że Jordan już nie wróci do swojej celi w Bolonii, szybciutko weszli do jego celi i sprawdzili, co mogłoby przeszkodzić w procesie kanonizacyjnym. No i pozbyli się listów, które ich mniemaniu można by określić jako zbyt frywolne. Czy można? Zaraz zobaczymy. Jeżeli Państwo nie znają tych listów, zobaczymy, co pisze Jordan. Jeżeli, powiem tak, mężczyzna tak pisze, to trochę tak rozbudzam Państwa tą wyobraźnię, no to co ona musiała pisać? Bo to jest pytanie, kto był podpalaczem, a kto strażakiem? Albo byli oboje tym samym dla siebie. No niemniej kwestia jest o tyle też ciekawa, bo zadałem sobie jeszcze jedno pytanie, czy istnieje w historii, czyli w naszych anenałach, jakaś forma korespondencji Jordana z kimkolwiek o takiej treści? Nie istnieje. To znowu bym powiedział, czyni ten wątek ich relacji takim trochę, no, pytaniem, no jakim, prawda? Tu zakonnica, tutaj generał zakonu i teraz sobie pozwalają na coś tam. Teraz myślę sobie o tym jeszcze, no ale przecież zazdrość, proszę mi, drogie panie, źle mnie nie zrozumieć, no nie jest, ani nie służy mężczyznom, ani kobietom, ale jeżeli ta Diana dostawała takie listy od swojego, od naszego generała, no to z zazdrości chyba powinny to spalić. Ale one tego nie zrobiły. To znaczy, że uznały tak naprawdę za rzecz, rzekłbym, normalnej rzeczy taki sposób wymiany korespondencji z taką, a nie inną treścią. Więc zobaczcie, że jakby pierwsza rzecz, która narzuca się w związku z lekturą tych jednych listów, stawia absolutnie ciekawe kwestie dotyczące tego, co się stało z listami, których nie przeczytamy. Ale może każdy z nas mógłby sobie dopisać te listy. To byłaby też fajna zabawa. I teraz pierwszy list Jordan do Diany wysyła w 1222 roku z Lombardii, czyli wtedy, kiedy jest jeszcze prowincjałem. Diana w chwili otrzymania pierwszego listu od Jordana nie mieszkała jeszcze w klasztorze. Przypomnę, że habit z rąk Jordana przyjęła w 1223 roku, czyli rok po tym, jak dokonała się pierwsza wymiana listów. Jak wynika z treści pierwszego listu, inicjatorką tej korespondencji była Diana. I to już jest w ogóle rewolucja. Kobiecie, której Paweł nakazuje milczeć, przepraszam oczywiście wszystkich Państwa i błogosławioną Dianę, gówniara, pisze do generała, oczywiście obarczona rolą, jaką posiadała z racji tego, że to w jej domu nowy klasztor, a więc mogła sobie pozwolić na to, żeby napisać list do generała, zadając mu pytanie a o to, jak mają żyć owe mniszki. No i co tam czytamy? Listy, które wysłałaś, więc zobaczmy. Jordan i dostał ich więcej niż jeden. Nie był skory na to, żeby tam jakiejś podlodźce, prawda, która nie wiadomo jak skończy, czy w habicie, czy w nie, odpisywać tak chyżo i chyłko. Nie. Listy, które wysłałaś do mnie, rodzą się z gorącego pragnienia, pisze Jordan. Jego listy są więc odpowiedzią na nieznaną dla nas liczbę otrzymanych przez niego od Diany listów. Treść tego listu pierwszego koncentruje się na daniu Dianie pewnego wsparcia i pewnych wskazówek, jak realizować pragnienie, kroczenie za Panem Jezusem i gdzie szukać dla siebie pokarmu na tej drodze wierności. I jednocześnie, kiedy rozpoczynamy lekturę tego listu, po zdrowieniu czytamy przepiękny, taką jak wokację, córce w godności Ojca, siostrze w synostwie Jezusa, ukochanej w miłości Ducha Świętego, towarzyszce w tym samym powołaniu. Zaryzykuję tu pewne stwierdzenie, że w tych słowach Jordan przedstawił szeroką, a zarazem bardzo konkretną przestrzeń dla ewentualnej ich znajomości. Lata, które ich dzielą, doświadczenie, jak również jego pozycja nie pozwalają moim zdaniem myśleć inaczej. Jego powołanie, troska o jego rozwój wyznaczają Jordanowi rolę towarzysza, który z jednej strony jest kapłanem, a z drugiej otwiera go na pewien rodzaj doświadczenia, o którym ewidentnie myślę, że możemy powiedzieć, że rozwinęło się w relacji miłości pomiędzy nimi. Wielokrotnie Jordan w tytułach swoich listów zwraca się do Diany słowami: Dianie, najdroższej córce swojej, którą zachowuje wyłącznie dla siebie. W liście kolejnym, umiłowanej córce w Chrystusie, Dianie w Bolonii. I teraz jest pytanie o tą wyłączność, o której wspomina Jordan, stawia przed nami pytanie, o jaki rodzaj więzi zrodził się pomiędzy nią a Jordanem. I ciekawi sposób tak naprawdę realizacji tej więzi i częstotliwość spotkań. Po 3 latach od pierwszego listu napisanego przez Jordana czytamy: choć nie jest mi dane, umiłowana moja, widzieć Cię i cieszyć się tak często, jakbyśmy oboje tego pragnęli, to jednak zaspokajam nieco pragnienie mego serca, ilekroć mogę odwiedzić Cię przez moje listy. Chciałbym też częściej mieć wieści od Ciebie, bo każdy Twój postęp w Panu sprawia mi wielką radość. Widać, że w tym liście Jordan wyraża wolę spotykania się przez obie strony. Obu daje to radość i otwiera na kolejne spotkania. Myślę, że można tak powiedzieć, że to krótkie doświadczenie zrodziło w nich doświadczenie wspólnoty. Oboje są osobami wierzącymi, idą tę samą drogą w zakonie i mają to samo pragnienie poświęcenia się Bogu. Postęp, o którym pisze Jordan, potwierdza tylko tezę o jego roli jako towarzysza, który pragnie dobra dla Diany. W tak rozumiane ojcostwo wpisała się nowa jakość, jaką jest miłość przyjaźni. Listy są w tej szczególnej sytuacji wyrazem materialnej obecności Jordana przy Dianie. W kolejnym liście z roku 1226 czytamy: niczego się więc nie lękaj i nie smuć się, najdroższa. Cokolwiek by się działo, gdy masz oblubieńca, który wszystko doświadczył i może współczuć w trudnościach, a zwłaszcza gdy idzie o jego oblubienicę i jej towarzyszki. On bowiem jest Bogiem zazdrosnym, który posyła ci swojego anioła, bym zapałem bronił twojego ciała, a jeszcze bardziej duszy twojej. Nieprędko się zjawię, ale kiedy się znów zobaczymy, rozweselą się nasze serca. Prędko następują po sobie radość i smutek, więc już niebawem nadejdzie godzina, kiedy nasza radość stanie się pełna i nikt jej nam już nie odbierze. To jest 11 list Jordana. Zobaczmy, jaka ewolucja tak naprawdę dokonuje się w sposobie, bym powiedział, wyrażania siebie i wyrażania tego, co on czuje. I to dzieje się na przestrzeni owych 3 lat. Wskażę w tym liście na radość, o której pisze Jordan. Myślę, że jest ona rodzajem tego doświadczenia, które właśnie daje im miłość. Jordan jest teologiem. Wie, że radość towarzyszy miłości. Ona jest jej owocem. A jednocześnie, kiedy wskazuje w swoim liście na wymiar eschatologiczny, pozwala nam zrozumieć, że jest ona tu tylko cząstkowa, narażona na różnego rodzaju próby i doświadczenia. I tym wskazuje Dianie, że jej źródłem jest Bóg i tylko w Nim to, co trudne, teraz znajduje rozwiązanie, swoje spełnienie w niebie. Realizm Jordana jeszcze raz wskazuje, iż więź, jaką tworzy z Dianą, jest darem od Boga i do Boga winna prowadzić. Pamięć i pragnienie dzielenia się swoim życiem jest fragmentem kolejnego listu. Ponieważ twoja miłość z pewnością niepokoi się o mnie, pragnę ci donieść, że wyruszam z Werony. Poza tym najdroższa, wprowadź proszę nieco umiaru do twojej pracy. Jej źródło nie boi się w tym liście Jordan lokować w miłości. Jego miłość staje się odpowiedzią na pragnienie bycia z osobą kochaną. Treścią miłości jest dobro. Ono to wyraża się w dzieleniu tym, co dla nas ważne, a w tej sytuacji również tym, co daje Bóg zakonowi, którego oboje są częścią. To samo możemy przeczytać w kolejnym 17 liście. Oto najdroższa, poprzedzony łaską Bożą i podtrzymywany waszymi modlitwami, które wszędzie mi towarzyszą. Zdrów i cały ściągnąłem do Paryża. Natychmiast też siadłem do pisania tego listu, aby po pierwsze moim pozdrowieniem obudzić w twym sercu trochę radości, skoro jakiś czas jeszcze nie będziemy się mogli zobaczyć. Powiem, ponieważ wiem, że czekasz na moje listy, dlatego nie chciałem odkładać na później tego, co mogę ci opowiedzieć od razu. To jest list 19 i kolejny w 25 czytamy, ponieważ nie mogę ujrzeć cię na własne oczy, tak jakbyśmy oboje tego chcieli, staram się do ciebie pisać często. Twoje ukojenie jest dla mnie zawsze radością i szczęściem przed Panem. W 32 liście pisze tak. Po cóż właściwie, umiłowana córko, pisuje do ciebie te liściki, starając się ukoić twe serce, skoro o wiele więcej pociechy daje ci posiadanie i lektura księgi życia, zwoju nieskalanego prawa, nawracającego duszę, który codziennie masz przed oczyma umysłu. Owym prawem nieskalanym, gdy ono samo gładzi wszelką zmazę, jest miłość. Jej zdumiewający, piękny opis znajdujesz zawsze, ilekroć spoglądasz na Zbawiciela twego, Jezusa, na jego skórę niczym pergamin rozciągniętą na krzyżu, zapisaną sinymi śladami razów, a iluminowaną najdroższą krwią. Pytam cię przeto, moja najmilsza, skąd moglibyśmy zaczerpnąć również wspaniały wykład miłości? Sama wiesz, że żadne pismo nie jest w stanie jej wyrazić. Choroba Jordana, jak wynika z kolejnego listu, jest dla Diany źródłem niepokoju. Patrząc na twoją miłość ku mnie i moją ku tobie, przekonuję się, że smutkiem, jak niedawno odwzajemniałem to, jak nierówno, przepraszam, odwzajemniam to, co od Ciebie otrzymuję. Nie chcę jednak, aby wielkie uczucie, tak przecież mi drogie, było dla Ciebie przyczyną cierpień. Z jednej strony jest wdzięczny za jej troskę, z drugiej bezradny wobec jej empatii. Trudno sobie wyobrazić więź bez troski. Współodczuwanie staje się jednym z imion bliskości. Sprawy, również te prozaiczne, związane ze zdrowiem, w miłości są istotne. Czasami słowa, które słyszymy w takich chwilach, rodzą zdumienie, ale w głębi serca myślę, że zawsze radują i rodzą poczucie niekłamanej wspólnoty. 18 list z 27 roku zawiera takie treści. Umacniajcie się w Panu Jezusie Chrystusie i niech mieszka On zawsze w waszym sercu. Albowiem serce, w którym brakuje Chrystusa, jest jak łupina pozbawiona ziarna i każda pokusa jak wiatr może je porwać ze sobą. Łupina zawierająca ziarno, jeżeli nawet uderzą w nią podmuch, pozostaje nieporuszona. To właśnie ciężar ziarna sprawia, że wiatr nie może odrzucić jej zbyt daleko. Tak samo serce, gdzie mieszka Chrystus, niechaj tak się z Nim zjednoczy, aby nie porwał go poryw pokusy. Nie wiemy, czego dotyczą rady Jordana, ale widać w tych słowach najwyższą troskę o życie Diany. Skazanie na Jezusa jako źródło siły pozwala nam sądzić, że bierze On za tę wyłączność odpowiedzialność. Można ją rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Jego roli wobec Diany jako kapłana i jako przyjaciela. Widać to w kolejnym liście, kiedy pisze: to, czego brakuje Ci z powodu naszej rozłąki, staraj się odszukać i pozyskać u najlepszego Twojego przyjaciela Jezusa Chrystusa, którego obecnością częściej możesz się cieszyć w duchu i prawdzie. To On właśnie jest ogniwem, które złączyło nasze dusze, więc i dokądkolwiek bym poszedł, z Nim jesteś zawsze przy mnie, a w Nim Twoim oblubieńcu. Jest za Dianę odpowiedzialny przed Jezusem. Prawda o ich miłości właściwą sobie przestrzeń znajduje w duchu. On też jest tym, który ją rozwija, czyniąc ich wzajemnie za siebie odpowiedzialnymi. Pragnienie spotkania się Jordana z Dianą swoją realizację znajduje na wszystkich możliwych płaszczyznach. Duch staje się siłą tej więzi, a Jezus tym, który ich łączy pomimo dzielącej ich odległości. Czytając kolejne listy, widać, jak to pragnienie spotykania się i bycia razem intensyfikuje się w miarę upływu lat. Wypełnia ją wzajemna troska o siebie nawzajem. Jednocześnie staje się źródłem bólu w sytuacji braku możliwości spotykania się. Pisze Jordan: wiem, że niepokoisz się o moje losy, tak samo jak i ja troskam się o Ciebie. Ja dzięki Bogu zdrów jestem, Ty nie trap się, że nie masz przy sobie na stałe mojej cielesnej powłoki, bo przecież duch mój w najszczerszej miłości zawsze z Tobą przebywa. Nie dziwię się jednak, iż dręczy Cię moja nieobecność, bo ja nie ustrzegłbym się rozpaczy, nie widząc Ciebie, gdybym się nie pocieszał myślą, że ta rozłąka nie będzie trwać wiecznie. Szybko się skończy i wkrótce będziemy się widzieć nieustannie w obliczu Bożego Syna. Nie wiem, czy można powiedzieć, że pragnienie Diany jest w tej materii większe. Można powiedzieć, że jeżeli listy są wymianą pragnień, to Jordan nieraz musiał odpowiadać w podobny sposób na listy od Diany. Śmierć ojca Diany pozwala jeszcze raz wydobyć ten aspekt ich relacji, który wyraża wspólnotę doświadczeń. Jego ból, którym się dzieli z powodu jej śmierci, jest pewnie tym większy, że dotyczy współczucia osobie, którą kocha. Także jako wyraz jego doświadczenia po stracie przyjaciela Henryka, w którym pisze: nie mówię, że jego śmierć właśnie... To Henryk był jednym z dominikanów, który w tym samym czasie, co Jordan wstąpił do zakonu. Śmierć jest mi obojętna. Przeciwnie, głęboko mnie poruszyła, choć prawdę mówiąc, bardziej ze względu na myśl o Twoim smutku. Bardzo cierpię z powodu Twojej nogi. To pisze w kolejnym liście, którą ponoć zwichnęłaś. Proszę Cię i nalegam, abyś tak nodze, jak i całemu ciału Twemu zechciała poświęcić nieco więcej uwagi. Proszę zobaczyć, że troska o stan zdrowia Diany nie jest nieobca Jordanowi. List, który za chwilę przytoczę, należy do jednego z tych, które rodzą we mnie największe wzruszenie. Jest nim wszystko, czego możemy doświadczyć w miłości. Wyznanie miłości w duchu mojżeszowego doświadczenia Jahwe w moim odczuciu stanowi szczyt tego, w jaki sposób Jordan mógł wyrazić ból jednocześnie z miłości do Diany. Zawsze, ilekroć zdarza mi się opuścić Ciebie, czynię to z wielkim sercem, ciężkim sercem, a Ty powiększasz jeszcze moje cierpienie. Bywasz bowiem wtedy tak niepocieszona, smutna, że widok Twojego osamotnienia zwiększa ból naszej rozłąki. Lecz czemu tak się zadręczasz? Czyż nie jestem z Wami? Czyż nie jestem Twój? Twój, gdy pracuję i Twój, gdy spoczywam? Twój, gdy przebywam z Tobą i Twój, gdy odchodzę? Twój, gdy myślę? Twój w tym życiu i Twój, jak ufam, w wiecznej szczęśliwości. A cóż byś uczyniła, gdybym nagle umarł? Otóż nawet wtedy nie możesz się oddać bez nadziei, żałobie. Nie tracisz mnie przecież, lecz raczej wysyłasz do jaśniejszych przybytków, abym tam dołączył do tych, którzy wstawiają się za Tobą i Ojca, i tym samym stałbym się dla Ciebie bardziej pożytecznym, żyjąc wiecznie z Panem, niż codziennie umierając na tym świecie. Twój znaczy wyłączny na miarę łączącej ich relacji. Szczególny, ale nie zamknięty przez to na innych. Odnosząc te słowa do mitu Tristana i Izoldy, w Bogu odnajdujący to, co łączy, co staje się wyrazem powszechności, a nie zamkniętej na innych wyłączności. Co nie przestaje być jednocześnie tylko ich udziałem, ich radością i wspólnym radowaniem się sobą. Poza tym, pisze w 36 liście Jorda, najdroższa zatop swoje myśli w Panu. W Nim zawsze szukaj pociechy, w Nim ucz się zwyciężać wszelkie przeszkody, jakie stawia przed Tobą zmienność świata. Albowiem Twoje trwanie w pokoju Twoje trwanie w pokoju, czy moje przemierzanie rozmaitych szlaków, wszystko to czynimy dla Jego miłości. Ostatni list, który przytoczę, to jeden z ostatnich listów, które napisał do Diany. Ponieważ tak często, jakbym chciał i jakbyś Ty tego chciała, nie mogę Cię widzieć, aby zaznać przy Tobie pociechy, dlatego szukam ukojenia mych pragnień, składając Ci te listy, wizyty, w czasie których mogę opowiadać o sobie oraz zapytać, jak się miewasz. Każda wieść o Twoim powodzeniu i Twojej radości jest najsłodszym pokarmem dla duszy. Nie wiesz jeszcze, na jakie odległe krańce świata przyjdzie mi teraz odjechać. Lecz przecież, gdybyś nawet znała miejsce mojego przyszłego pobytu, to i tak nie znajdziesz posłańca, przez którego mogłabyś czegokolwiek się o mnie dowiedzieć. Tak rzadko, umiłowana, pisaliśmy do siebie. Szczęśliwe na dni naszych serc płonie Boży zapał. To właśnie tam, w porywach miłości, nieustannie wymawiamy ze sobą słowa, których żaden język wyrazić nie zdoła i żaden list przekazać. O Diano, jakże nieszczęśliwy jest los, który teraz znosimy, iż nie możemy obdarzyć się nawzajem miłością, bez bólu i lęku. Ty smucisz się i cierpisz, bo nie dane ci jest widzieć mnie bezustannie. Ja ginę w niepokoju, gdyż często zdarza mi się mieć Cię przy sobie. Któż doprowadzi do miasta warownego, do miasta Pana zastępów, które założył sam Najwyższy i gdzie nic nas nie odłączy od Niego i siebie nawzajem, tu na ziemi. Serca nasze codziennie rozszarpywane na nowo krwawią bez przerwy, a nędza nasza tak nas przygniata, iż wołamy, kto mnie uwolni od owego śmiertelnego ciała. Znosimy to jednak z cierpliwością. W Nim jako jedynym można znaleźć spoczynek. Jeśli będziemy szukać czegokolwiek poza Nim, znajdziemy wyłącznie zamęt i mnóstwo cierpienia. To zwieńczenie ich relacji, suma tego, co w niej najważniejsze. Ten list, myślę, że nie wymaga komentarza. Mówi wszystko, co na przestrzeni lat 14 wydarzyło się pomiędzy błogosławionym Jordanem i błogosławioną Dianą. Znaleźć w nim można ból i radość, pragnienie i nadzieję na jego dopełnienie. Cierpienie, które nieodzownie towarzyszy miłości i ukojenie, które daje. W ich przypadku, jak pisała Simone Weil, da się powiedzieć, że głód stał się ich chlebem. Tym, co dzięki Bogu otwierało ich na wszystko, co niesie na tym świecie pragnienie naśladowania Jezusa w miłości. On był, czego świadectwo znajdujemy w listach Jordana, źródłem ich miłości. Był też ich drogą, na której poznali smak oddania się przez Boga sobie. To, co mnie zdumiewa w tej historii, to absolutna odwaga nazywania rzeczy po imieniu. Zatrzymałem się w tej interpretacji tych listów na sformułowaniach absolutnie grzecznych, broniąc pewnych granic, z jednej strony przyjmując fakt, że są błogosławionymi, a druga z rzeczy, na którą zwróciła mi moja znajoma, ta, o której wspomniałem, kiedy mówi o tak zwanych gumowych słowach. Czym są gumowe słowa? To są takie słowa, w które można wpisać wszystko, przez które wszystko można niemalże uświęcić. I teraz, kiedy pisałem, zatrzymując się tak naprawdę na tych fragmentach, które nie chciały dotykać rozumienia przez Dianę i Jordana cielesności, chociaż w pewnym sensie myślę, że Państwo odczuli takie echo jej występowania w tych listach, to jednak myślę, że wolno powiedzieć mi coś takiego i nie jest to wyraz pewnej gumowatości słowa, że za sprawą tej miłości oni tak naprawdę odkryli po pierwsze wartość bliskości i wagę tego, czym jest niezmienna w miłości wierność temu, komu miłość się ślubowała. To tak można by powiedzieć, że w pewnym momencie każdej relacji, jaką jest miłość, można powiedzieć wierność boli. Bo można sobie zawsze wyobrazić trochę inaczej zrealizowaną miłość. Można to w różny sposób sobie wytłumaczyć. Natomiast oni zrozumieli, jaka jest wartość tego. Co zrozumieli, z jakimi borykali się trudnościami, w pewnym sensie nikt z nas tego nie był. Znaczy trudno jest nam o tym powiedzieć. I z racji tego, że trudno jest o tym mówić, wydaje mi się, że można powiedzieć ze spokojem, że odkrywali ten element cielesności w tym pragnieniu bycia ze sobą, czego wyrazem, proszę zobaczyć, chociażby były to, jak mówi Jordan, listy, które wysyłał do Diany, gdzie potrzebowali w pewnym sensie ciała jako sposobu obecności przy sobie nawzajem. Ale to, co mi się absolutnie podoba i co w pewnym sensie jako obronę na przeciwieństwo, jako antidotum na tą chorobę gumowych słów znalazłem, to jest wykład takiej amerykańskiej filozof średniowiecza, która mówi o tak zwanym porządku instytucjonalności, który występuje w miłości. Bo ona też, tłumacząc tym, czym jest miłość dla świętego Tomasza, powiedziała o dwóch rzeczach. Tak jakby Tomasz syntetyzował doświadczenie miłości, ukazując, że ono dokonuje się po pierwsze jako wyraz pragnienia dobra dla drugiej osoby, ale druga, że to pragnienie dobra zaczyna łączyć tych, którzy się kochają. Czyli ten drugi aspekt jedności. I dlatego absolutnie trudno sobie wyobrazić jedność, która nie będzie prowadziła ludzi do jakby intensywności przeżywania chwil spędzanych ze sobą, do zagęstnienia tych chwil. Ale jednocześnie można powiedzieć tak, że dobro, które stoi na straży miłości, pozwala mi realizować taki rodzaj bliskości, który jest właściwy dla owej instytucjonalności. I teraz, czym jest owa instytucjonalność w przypadku błogosławionego Jordana i Diany? Ich stosunkiem do Pana Jezusa i ich wiernością Jezusowi, ich powołanie, jakim było naśladowanie świętego Dominika. I w pewnym sensie to jest absolutnie jeden z trudniejszych momentów w naszym życiu, kiedy może rodzić się uczucie, może rodzić się takie pragnienie miłości, które może być absolutnie w poprzek relacji, którą ktoś tworzy. Moja znajoma zwróciła mi uwagę na jedno takie doświadczenie, którego jesteśmy trochę świadkami, a możemy być czytelnikami. W książce Rekolekcje Bieszczadzkie jest opisany dziennik pani Pułtawskiej, nazwanej Duszką przez świętego Jana Pawła II, i jego list. I kiedy wczytamy się w tamtą rzeczywistość, to rzeczywiście stajemy wobec pytania o intymność relacji świętego Jana Pawła II z żyjącą jeszcze Wandą Pułtawską i więcej, żyjącym jej mężem. Ta moja znajoma zwróciła mi uwagę, na co bym nie zwrócił pewnie uwagi, że na chyba tytułowej, znaczy na okładce pierwszej książki, a na pewno na którymś zdjęciu, na której stronie jest. No właśnie, plan, są w Bieszczadach, jest tak. Pani Wanda stoi po lewej stronie, Andrzej stoi po prawej, a Wojtyła stoi po środku. I teraz jest pytanie, czy to nie jest w jakiś sposób jakiś obraz, pewien symbol czegoś, co można by określić mianem trzy w jednym? Czyli Wanda znajdowała pewien rozkosz, pewną rozkosz i realizowała się w tej relacji ze świętym Janem Pawłem II, tej przestrzeni duchowej, do której nie dopuszczała męża. No i pozostała druga przestrzeń, właściwa dla pana Andrzeja, jej męża. I to jest pytanie. To jest pytanie, jak głęboko, bym powiedział, można, bo zobaczcie, że wydobyliśmy z historii doświadczenie zakonnicy i zakonnika. A więc można sobie po pierwsze stawiać pytanie o to, w jakim tego słowa znaczeniu, po pierwsze, Jordan zwraca się do Diany słowem najdroższa. Na ile to słowo najdroższa jest tytułem właściwym dla wieku, w którym jest wypisywane i można znaleźć podobne tytuły w innych listach tamtego czasu, a na ile najdroższa jest, no właśnie, jest tytułem, a na ile jest wyznaniem. Jeżeli, no właśnie, jest tytułem, to wszystko w porządku. Jeżeli nie jest wyznaniem, to stajemy wobec pewnego problemu, prawda? Czy można, czy może w ten sposób wyrażać się w stosunku do kobiety, która jest zakonnicą? Czy nie mąci jej w głowie? Z drugiej strony, co na to jej koleżanki, również w habitach, do których nie zwraca się najdroższa? Przecież to jest absolutne, prawda, stwarzanie konfliktu w domu, w którym Jordan powinien być raczej aniołem pokoju. Po drugie, zobaczmy, kiedy popatrzymy takim współczesnym doświadczeniem na to ich bycie, to powiedzmy, da się to, bo jest klauzura. On nie może tam, ona nie może tu, a więc istnieje kawał kraty, która broni ich w tym, żeby zgrzeszyli przynajmniej w swojej cielesności w sposób konkretny, prawda? Nie dochodzi do tego. I teraz to jest pytanie, czy można mówić, zobaczmy, w jaki sposób, jeżeli uznamy to, że to jest pewien kierunek budowania relacji, który zaistniał pomiędzy nimi i czego świadectwem jest przynajmniej ta część listów, która jest dla nas możliwa, to ona rzeczywiście pokazuje odwagę i to, w jakie rejestry wchodzi miłość, która nie musi obawiać się tego, dokładnie co jest zagrożeniem każdej miłości, czyli tego, co spotykamy albo w misie Tristana i Izoldy, czy ja powiem sobie, będę dla ciebie źródłem miłości, no ale ktoś niestety, nawet gdyby pił najmniejszą łóżeczką świata, z tego wielkiego pojemnika, którym jestem, i tak osiągnie dno. I z drugiej strony ten moment odniesienia do drugiego, w którym ja ewidentnie jestem przedmiotem czyjejś satysfakcji, albo ktoś jest przedmiotem mojej satysfakcji. Zobaczmy, że to doświadczenie idzie jakby po przekątnej. Mówi, że jest możliwe takie doświadczenie miłości, w której absolutnie szanujemy to, kim jesteśmy i pragniemy dla siebie dobra. I raczej łyżeczki, której używamy nie do tego, żeby sprawdzać pojemność, znaczy pojemność naszych naczyń, tylko które są raczej elementami, które za sprawą, tutaj pozwolę sobie użyć metafory miłości, łyżeczkami, którymi transportujemy miłość do naczyń, którymi jesteśmy. I to jest absolutnie pytanie. Pytanie o miłość, które, no właśnie, ma w sobie źródło życia, czy tego źródła musimy szukać w Panu Bogu, który jest jednocześnie i gwarantem, i zasadą, i bezpieczeństwem takiej miłości. Dziękuję Państwu za absolutną cierpliwość.